Datownik.
Datownik.
Dobry wieczór Państwu, witam dzisiaj ponownie na antenie. Ja nazywam się Paweł Błędowski, a za konsoletą towarzyszy mi Krzysztof Mysiak. Zapraszamy Państwa na kolejny krótki odcinek naszego cyklu, który nosi tytuł Datownik. Dzisiaj chciałbym, byśmy porozmawiali o zakończeniu II wojny światowej, przy czym mam tutaj na myśli zakończenie tego strasznego konfliktu na terenach Europy. A naszym ekspertem, który będzie nam opowiadał o tych przedziwnych, niezwykle trudnych i tragicznych dniach, będzie historyk wojskowości, dr Marcin Paluch. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, witam państwa.
Na początek pytanie, które może pana doktora odrobinę zaskoczy, ale wydaje mi się, że ono zbyt często nie pada w kontekście, a wydaje mi się, że jest takim pytaniem, które należy zadać. Otóż chciałbym pana doktora zapytać, dlaczego Niemcy tak długo się bronili? Już praktycznie od 43, może 4 roku było wiadomo, że tę wojnę przegrają. Czy chodziło o to, że jednak ogół niemieckiego społeczeństwa był świadom ogromu zbrodni, jakie to społeczeństwo popełniło na terenach okupowanych? I dlatego ta walka, ta obrona była tak silna? Czy chodziło o coś innego? Jak sądzi pan doktor? Dlaczego tak było?
No, to ciekawe pytanie. Proszę państwa, Trzecią Rzeszą Niemiecką, tak się nazywa wtedy państwo niemieckie, rządzi Adolf Hitler, Führer, a więc przywódca, prezydent i kanclerz w jednym. To on wyznacza cele polityczne, cele wojskowe, kompletnie i w 100%. Armią rządzą jego podopieczni.
A później on sam już wydaje decyzje wojskowe także, prawda?
No, tak wydaje, ale już takie szczegóły no to nie, ale na przykład poczynania armii niemieckiej na froncie wschodnim są często przez niego właśnie ustalane, co oczywiście jest tragedią dla armii niemieckiej, oczywiście tym lepiej dla nas.
Tak.
Dla nas, dla państw okupowanych i dla państw przymierzonych, bo gorzej by było, gdyby przeszło dowództwo, wzięli naprawdę na siebie zawodowi generałowie, marszałkowie, zawodowi żołnierze, oficerowie armii niemieckiej, bez wtrącania się Adolfa Hitlera, to sytuacja byłaby gorsza.
No tak, ale po 20 lipca to się zmieniło, prawda? Bo wielu tych oficerów zostało albo zabitych, albo odsuniętych.
Tak, a to już jest 20 lipca 44 roku. Tak, 44 zamach na Hitlera. Wtedy on, no jak gdyby myśli co o sobie, że to jest opatrzność Boża nad nim czuwa, bo zamach jest nieudany pułkownika Stauffenberga. Oczywiście jest ta opozycja wewnątrz armii przeciwko Adolfowi. Nie jest ona za duża. W ogóle ruch oporu w Niemczech nie jest duży. To jest związane z ich mentalnością, z ich cywilizacją bizantyjską. Często o tym mówię na zajęciach. Oni bardzo trudno się przeciwstawiają
oficjalnej władzy.
A więc są odsunięci ci generałowie, którzy mają na przykład nawet jakieś tam minimalne poszlaki, a na przykład ci, co nie można im udowodnić, nie można im udowodnić zdrady wobec Adolfa Hitlera, ale się o tym myśli, jak słynny Erwin Rommel, marszałek Erwin Rommel jest zmuszony do samobójstwa. Marszałek Manstein, jeden z najlepszych dowódców na froncie wschodnim, już wtedy odsunięty od władzy, on przeżył wojnę, zostawił pamiętniki, tak samo jak Heinz Guderian, stąd mamy te ciekawe pamiętniki dotyczące...
I Halder również zostawił dzienniki wojenne.
Tak jest, a więc no to jest oczywiście państwo Adolfa Hitlera. Czy czeka się na Wunderwaffe, a więc słynną, tajemniczą broń, która ma zmienić koleje wojny? Możliwe, że się czeka, możliwe, że się poczyna. Naukowców niemieckich pod koniec wojny są ogromne i są ciekawe.
Ale jest już za późno, panie doktorze, wtedy.
No jest już za późno, już
na szczęście.
Tak na styku. Na styku i ten styk, powiedzmy, ten styk na ziemiach polskich, to oczywiście słynny projekt Rize, słynne góry, gdzie są tam różnorodne tajemnice do tej pory nieodkryte, słynne sprawy, słynne urządzenia powodzenia, do której do tej pory naukowcom przy polskim historyku nie udało się dojść. No, na szczęście nie doszło do skonstruowania bomby atomowej przez Niemców, chociaż są różne takie poszlaki, czy oni byli blisko, czy może już robili jakieś próby nad Bałtykiem. Są takie, ale atomowa broń w ich rękach mogłaby odwrócić koleje wojny. Tu akurat wygrywają tak formalnie Amerykanie z projektem Manhattan. I 45 rok to już jest wobec tej gigantycznej przewagi Armii Czerwonej, którą oczywiście wsparli bardzo mocno alianci systemem Lend-Lease,
tak jest. Lend-Lease.
To nie jest to, że Rosjanie sami, to bez przesadyzmu. Oni bez ciężarówek Studebaker, które są takim symbolem, bez Willisów, słynny, bez Dodge'ów, to by naprawdę mieli trudności, no przynajmniej w zaopatrzeniu, bo to logistyka jest dość ważna. Samoloty amerykańskie, czołgi nawet, czołgi TT-34, o których wiele rzeczy mówimy, ale czołgiści na przykład rosyjscy wolą mieć Shermana amerykańskiego w swoim posiadaniu, bo on jest lepszy. Widzimy go często na zdjęciach archiwalnych, nawet w Lublinie.
No tak, a jeśli chodzi o połacie tego frontu wschodniego, to mówimy o ogromnych przestrzeniach geograficznych, więc rzeczywiście bez tego sprzętu Lend-Lease Rosjanie by sobie nie poradzili. Ale kiedy zastanawiamy się...
Nie daliby rady. Pomimo, że posyłali miliony za milionami, powiedzmy sobie jasno, że straty Armii Czerwonej są gigantyczne. Ponad 20 milionów zabitych żołnierzy. Rosjanie teraz nie lubią się o tym wspominać, o tym się nie mówi. W Dzień Zwycięstwa, który jest 9 maja w Rosji świętowany, a więc Dzień Pobiedy słynny, o tym się nie mówi. Straty są makabryczne. Niemcy mają około 4 milionów na froncie wschodnim. No to sobie każdy policzy.
No tak, rzeczywiście tutaj ta dysproporcja w stratach.
Tak. Ogromne dysproporcje, tak.
A kiedy mówimy o tym, co działo się wówczas na ziemiach polskich, panie doktorze, na co warto zwrócić uwagę? Ostatnio zetknąłem się z takim zestawieniem, w którym przeczytałem, że spośród tych 6 milionów Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej, to aż 90% tych strat, tutaj odpowiedzialność spada na Niemców. Rzeczywiście aż tak?
No, druga wojna światowa jest mordercza dla nas. Mordercza. My mówimy tak około 3-2 tysięcy statystycznie dziennie.
Czyli co piąty Polak, panie doktorze, tak?
Umiera. To są ogromne straty. To tak można sobie... My nie mamy tych danych statystycznych, bo one w 1939 nie były przeprowadzone, a więc to są gigantyczne straty pod względem te mordy niemieckie. My mamy podobną, bo to trzeba sobie porównywać na takich wykazach. My mamy, porównujemy się do Rosji okupowanej, no i porównujemy się do Jugosławii. Reszta to nie ma porównań. Nie ma porównań Francja i inne państwa, czy Dania, czy Norwegia.
No tak, tutaj jest przepaść, rzeczywiście.
Znienawidzenie Niemców wobec Polaków jest gigantyczne. Machina niemiecka prowadzi ogromną czystki. Zacznijmy od tego, że mamy gigantyczne straty inteligencji polskiej.
Zaplanowano to wszystko, prawda?
Oczywiście zaplanowane, żebyśmy gigantyczne wywłaszczenie, gigantyczne przesiedlenia ludności, która jest albo w obozach koncentracyjnych, albo na przymusowych robotach.
I kradzież 200 tysięcy dzieci przy okazji jeszcze.
Oczywiście. Proszę Państwa, do tej pory można w jakichś domach niemieckich znaleźć jeszcze osoby starsze, które może są Polakami. Ale już mówią tylko po niemiecku. Chyba takie osoby moglibyśmy znaleźć. Naprawdę, do tego doszła ta germanizacja jeszcze gigantyczna tych dzieci polskich. Oczywiście, to jest makabryczna sprawa i oczywiście będziemy to pamiętać, o tym będziemy mówić. To niszczenie polskości przez tutaj Niemców, przez III Rzeszę Niemiecką, bo te naziści, jak to się mówi, naziści to...
Bardzo eufemistycznie, tak.
Tak, to są członkowie Partii Narodowo-Socjalistycznej. No to ci, co rządzą, to ci wyznaczają kierunki eksterminacji. No i oczywiście na najwyższym szczeblu jest Adolf Hitler, Heinrich Himmler i ta cała banda, jak to trzeba sobie powiedzieć. Tak. Tak to wygląda. Tak wygląda eksterminacja narodu polskiego. Nie myślmy, co by było, gdyby ta wojna była dłużej. Nawet sobie nie wyobrażałem. Nie myślmy o tym. Nie myślmy o tym, bo narodu mógłby się jeszcze bardziej zmniejszyć. Naród polski.
Tak, wielokrotnie, kiedy rozmawialiśmy na antenie, panie doktorze, wspominaliśmy także o tym, że kiedy mówimy na przykład o walce żołnierzy tego podziemia niepodległościowego, że my zupełnie już inaczej na to patrzymy, ale oni naprawdę wierzyli w to, że nastąpi teraz po wygraniu wojny z Niemcami, nastąpi ten konflikt pomiędzy Zachodem, który przecież wspierał Armię Czerwoną, a Armią Czerwoną. Skąd tak silne przekonanie, że dojdzie teraz do trzeciej wojny światowej po drugiej hekatombie?
Były takie przeświadczenia. No czy coś takiego mogło nastąpić?
Chyba nie.
No raczej, ja panu powiem, że jakby, panie redaktorze, proszę państwa, popatrzmy sobie, jak wygląda ewakuacja armii niemieckiej na tereny amerykańskie czy brytyjskie. Prawie całe jednostki przechodzą z bronią, z ciężkim uzbrojeniem. Można zobaczyć, jak na terenach czeskich, szczególnie na terenach czeskich, przebijają się całe kolumny samochodowe, nawet pojazdy pancerne niemieckie. Czy one później można było myśleć o tym, żeby wykorzystać tą armię niemiecką, tym razem jako sojusznika. Może takie były pomysły. Może o tym nawet myślano. Tutaj jest nowa, ten komunizm idzie ze strony Związku Sowieckiego. Oczywiście ta Armia Czerwona to jest silna, ale też jest przetrzebiona. Tylko że Amerykanie mają troszeczkę inne mentalność. W dodatku muszą jeszcze pokonać Japonię na Dalekim Wschodzie.
No tak, a dodajmy, że Amerykanie też byli zszokowani, panie doktorze, tym, co zobaczyli w Europie, kiedy odkrywali kolejne niemieckie obozy koncentracyjne.
Tak. Brytyjczycy raczej, Winston Churchill to raczej wątpi, żeby się czymkolwiek zdziwił.
No to prawda.
On stary praktyk, stary polityk i wtedy już nie ma Roosevelta. Nowym prezydentem jest Harry Truman.
Tak.
Amerykanie wchodzą na tereny niemieckie, widzą co się dzieje, widzą jakie jest stany ludności, na przykład tej wymiany tych, oprócz obozów koncentracyjnych, które są
robotnicy przymusowi także.
Przymusowi przecież wchodzą do obozów. No współcześnie można powiedzieć, no mamy kilka takich filmów, no Kompania Braci, jak dzisiaj tak patrzyłem, też są takie zdjęcia. Amerykańscy żołnierze czasami jak wchodzą, nie wiedzą co się dzieje. Co się tu dzieje? Co to takiego?
Tak.
Co to takiego? Często jest oczywiście też eksterminacja tych załóg niemieckich, czemu się nie ma co dziwić. Nie ma się co dziwić przez żołnierzy amerykańskich. Szczerze powiedziawszy, to też wynika z tego, że wojska niemieckie, szczególnie Waffen-SS wobec Amerykanów w Ardenach, w słynnej ostatniej ofensywy w Ardenach była
tak, w 44.
Tak, Amerykanie, no to jak wy tak, no to dobra, to my też. I przestajemy, zejdziemy już z tego ładnego podejścia konwencjami genewskimi. A więc wejście te niemieckie obszary powoduje, że Amerykanie pokonują, tak samo jak Francuzi wchodzą, tak samo jak Brytyjczycy. No i przy Brytyjczykach, przy Kanadyjczykach na tereny niemieckie wchodzi oczywiście pierwsza dywizja pancerna, na generała Maczka. Wiedzmy, że pamiętajmy, że Oberlangen, a więc słynny obóz z naszymi dziewczynami z Powstania Warszawskiego jest wyzwolony. To jest wielki triumf i chyba wielka radość. No taki dzień zwycięstwa Polski, jak to dziewczyny z Powstania są wyzwolone przez polskie wojsko.
Tak.
Później jest walka o największą bazę Kriegsmarine Wilhelmshaven, to ładna nazwa, Wilhelmshaven nad Bałtykiem, to bardzo stara baza, jedna z starszych baz niemieckich, tam jeszcze Kaiserflotte stacjonowała i Polacy ją zdobywają, znaczy zmuszana, walczą ostro, a po pewnym czasie załoga niemiecka jest zmuszona do kapitulacji i kapituluje wobec polskich żołnierzy. To jest ważne, wobec polskich żołnierzy. Na froncie tym włoskim, tym ostatnim preludium działań drugiego korpusu polskiego generała Władysława Andersa jest zdobycie Bolonii. Bolonii Polacy są tam witani owacyjnie. Owacyjnie jest taki samochodem na przodzie jedzie słynny generał, taki bardzo dobry kawalerzysta, generał Klemens Rudnicki. Jest takie zdjęcie bardzo ładne. No, owacje są ogromne. Owacje są ogromne i my tu stajemy w tej Bolonii. Alianci nie chcą, żebyśmy szli na północ. Możliwe, żebyśmy się... Co by było, gdyby drugi korpus polski nagle spotkał się
Armią
Czerwoną? Co by było, gdyby? Są relacje ciekawe, takie z Londynu, że Brytyjczycy nakazują wykonywać loty bombowe polskim dywizjonom na korzyść Armii Czerwonej. Na korzyść Armii Czerwonej. No i Polacy mówią, no gdzie? Nie polecimy. No, polscy piloci, polscy tutaj bombardierzy mówią, że nie wykonają takiego rozkazu.
Którzy przecież też ogromnie ryzykowali w powstaniu, bo też Stalin wtedy nie udostępniał lotnisk i trzeba było na ogromne dystanse latać.
Właśnie. Tu zostawiono Warszawę, a tu nagle polskie dywizjony bombowe Lancasterami, najlepszym chyba samolotem bombowym II wojny, plus B-17 czy P-29, mają Lancasterami dokonywać bombardowań niemieckich pozycji na korzyść Armii Czerwonej.
Czas nas goni, panie doktorze. Muszę zadać już ostatnie...
Ostatnią rzecz, że w związku z tym lecimy i zrzucamy gdzieś tam w pola. Nie pomagamy. Takie jest wyjście z sytuacji, takie zrzucamy gdzieś tam w pola. Nie pomożemy, a musimy polecieć.
Ostatnie pytanie i króciutka odpowiedź, panie doktorze. Czy mogło cokolwiek się zdarzyć w tych ostatnich dniach w okolicach maja 1945 roku, co mogło zmienić chociaż odrobinę na korzyść sytuację Polski, która tak naprawdę została przez aliantów sprzedana i w Teheranie, i w Jałcie?
No chyba jedyne, co by nas uratowało, to śmierć Stalina. No, chyba jedyna rzecz. Niestety śmierć Stalina dostępuje dopiero w 1953 roku. Proszę państwa, Stalin rządzi Związkiem Sowieckim i jego NKWD razem z Berią, ale to on jest największym naszą zgrozą w tych nadchodzących latach. I tylko jego śmierć, gdyby nastąpiła, nastąpiłaby zmiana. No to jest normalne. Jeżeli po takim wielkim władcy może nastąpić słynna wielka smuta, jak to było w XVII wieku. No i na to, nawet na to obecnie też, co niektórzy politycy liczą, że no tak jest w Rosji. Tak jest w Rosji, po wielkich ich władcach może nastąpić wielka smuta, chociaż myślę, że i tam politycy w Moskwie też o tym się orientują, w tych kwestiach się orientują.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem dzisiaj w Datowniku był doktor Marcin Paluch, znakomity historyk wojskowości. Dziękujemy państwu.
Dziękuję.
Dobrej nocy.